#koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzgp.pl.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie #koronawirus, w którym dzisiaj m.in. o bieżących informacjach dotyczących właśnie sytuacji koronawirusa, ale także o tym, że jutro w Zielonej Górze będą otwierane żłobki i przedszkola. Tę sprawę skomentuje Wioleta Harędźlak. Na koniec połączymy się z panią podinspektor Małgorzatą Barską, rzecznikiem prasowym komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze. A na początku raport Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 3 kolejnych zgonach. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 14242 zakażenia koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 700 osób. Na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w ciągu doby wzrosła liczba osób, które wyzdrowiały.
Mamy 185 osób, które wyzdrowiały, czyli tych osób, które zdrowieją. Z dnia na dzień nam przybywa. Jest to bardzo dobra wiadomość, że mamy ponad 4 tysiące osób, które w Polsce wyzdrowiały. Wykonaliśmy ponad 10 tysięcy testów. Także ta wczorajsza informacja, że uruchamiamy punkty drive-thru, czyli te punkty mobilnego pobierania wymazów. Już wczoraj mieliśmy pierwszy odzew. Około 30 świadczeniodawców się zgłosiło, że takie punkty chce uruchomić. Dzisiaj myślę, że tych punktów będzie zdecydowanie już więcej.
Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z powodu zakażenia patogenem 2738 osób jest hospitalizowanych, a 100765 osób jest objętych kwarantanną, natomiast 17291 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Wiceminister Kraska powiedział także, że od kilkunastu dni krzywa zakażeń koronawirusem wypłaszcza się. Jak mówił jednak na antenie TVP Info, pomimo opanowania poziomej transmisji wirusa, wciąż jest notowanych od 200 do 300 przypadków dziennie.
Widzimy, że nie ma wielkiego przyrostu. Oczywiście obserwujemy to, co się dzieje w tej chwili w przestrzeni publicznej, czyli jak dużo ludzi w tej chwili, niestety, mówię to niestety z punktu czysto medycznego, porusza się czy to na ulicach, czy też zaczęło uczęszczać do wielkich sklepów, do galerii. No mam nadzieję, że nie spowoduje to zwiększenia ilości zakażeń, aczkolwiek wiemy, że kontakty międzyludzkie temu sprzyjają.
Wiceminister zdrowia zaznaczył, że przebywając poza domem, szczególnie w miejscach takich jak galerie handlowe, należy pamiętać o korzystaniu z maseczek i rękawiczek ochronnych oraz zachowywaniu dwumetrowego dystansu. Jak dodał, choć liczba zakażeń w naszym kraju utrzymuje się na stałym poziomie, za kilka tygodni powinna pojawić się zauważalna tendencja spadkowa. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że wybory prezydenckie muszą odbyć się w konstytucyjnym terminie, czyli do 23 maja. Dziś na posiedzeniu plenarnym Senat zajmie się ustawą o wyborach prezydenckich. Stanisław Karczewski podkreślił, że przedłużające się prace Senatu nad ustawą sprawiają, iż termin 10 maja, na który zarządzone zostały wybory, jest bardzo zagrożony.
To wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Pozostają dwa terminy, 17 i 23. Będziemy bardzo zabiegać o to, aby wybory prezydenckie odbyły się w jednym z tych dwóch terminów. Możliwe jest przeprowadzenie wyborów mieszanych w takiej formie hybrydowej, korespondencyjnej, a również tradycyjnej. Mamy dowody, bo w tej chwili przecież odbyły się nie tak dawno. Odbyły się to w szczycie pandemii, odbyły się wybory w Bawarii w sposób korespondencyjny. I chciałem przyjść właśnie do Korei, która jest najlepszym dowodem na to, że można przeprowadzić te wybory w sposób tradycyjny.
Wczoraj 3 połączone senackie komisje odrzuciły w całości ustawę, która zakłada powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich. Ustawa autorstwa PiS uchwalona została 6 kwietnia. Zgodnie z nią wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawa m.in. daje premierowi prawo wydawania poleceń państwowym instytucjom zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów, w tym Poczcie Polskiej. Wybory prezydenckie zostały zarządzone przez marszałek Sejmu na 10 maja. maja, ewentualna druga tura ma się odbyć 2 tygodnie później, a szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że instytucje państwowe są gotowe na głosowanie korespondencyjne w zbliżających się wyborach prezydenckich. W Polskim Radiu 24 Michał Dworczyk zaznaczył, że przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie jest konieczne dla zachowania stabilności państwa. Minister Dworczyk opisał proces głosowania korespondencyjnego, który rozpocznie Poczta Polska, dostarczając wyborcom pakiety wyborcze zawierające karty do głosowania i karty identyfikacyjne.
Wyborcy po wypełnieniu tych dokumentów będą wrzucać pakiet do specjalnej skrzynki, która będzie ustawiona na terenie gminy. Liczba członków komisji będzie ograniczona w taki sposób, żeby z jednej strony zapewnić w pełni demokratyczny, transparentny przebieg liczenia głosów i całego procesu wyborczego, ale z drugiej strony, żeby właśnie zachować środki bezpieczeństwa.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyraził także nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich sił politycznych w Polsce głosowanie zostanie przeprowadzone w sposób sprawny i bezpieczny. Minister pytany, czy głosowanie mogłoby się odbyć metodą tradycyjną, odpowiedział, że forma korespondencyjna będzie najbezpieczniejsza w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Nie zmieńmy temat. Około 30 tysięcy firm otrzymało pomoc w ramach tarczy finansowej. Poinformował o tym w programie trzecim Polskiego Radia wiceprezes Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. W ramach od ubiegłej środy o subwencje mogą wnioskować przedstawiciele mikro, małych i średnich firm. Bartosz Marczuk powiedział, że zainteresowanie pomocą jest coraz większe.
No, firm rzeczywiście dynamicznie przybywa, które są tutaj przez nas pozytywnie rozpatrywane, jeżeli chodzi o uzyskanie pomocy. Możemy w tym momencie szacować, że to już jest około 30 tysięcy firm, które uzyskały pomoc na łączną kwotę rzędu 5-7 miliardów złotych, ponieważ ta sytuacja cały czas jest dynamiczna, bo właściwie bez przerwy przetwarzamy te wnioski, dlatego mówię tutaj o tej skali pomocy.
Bartosz Marczuk spodziewa się, że wkrótce Komisja Europejska zaakceptuje plan pomocy dużym firmom.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te negocjacje czy te rozmowy przyspieszać. Mam nadzieję, bo to też jest bardzo ważny segment i element naszej gospodarki, że tę zgodę uzyskamy w tym tygodniu i też będziemy mogli zacząć pomagać też firmom dużym, czyli tym, które zatrudniają tam ponad 250 pracowników. W tej chwili mamy kilkaset już od tych dużych firm wniosków złożonych od nich z zapotrzebowaniem rzędu 15-16 miliardów złotych.
W ramach tarczy finansowej Polski Fundusz Rozwoju zapewni wsparcie dla firm w wysokości 100 miliardów złotych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną infolinię w związku z ponownym otwarciem żłobków. Jak wyjaśniła Informacyjnej Agencji Radiowej wiceminister Barbara Socha, infolinia stworzona została z myślą o samorządach, dyrektorach i pracownikach tych placówek.
Infolinia będzie działała od poniedziałku do piątku od 9 do 15 i można uzyskać wszelkie informacje dotyczące procedur, które powinny być stosowane. Będziemy rozwiewać wszystkie wątpliwości związane właśnie z otwieraniem, posyłaniem dzieci do żłobków. Nastawiamy się przede wszystkim na wsparcie samorządów, na wsparcie dyrektorów i personelu, ale też rodziców, bo rodzice tutaj mają bardzo ważną rolę do odegrania również.
Wiceminister Barbara Socha przypomniała, że rodzicom, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, nadal będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Z informacji, które mamy na dzień dzisiejszy, wynika, że zainteresowanie rodziców wysyłaniem dzieci już do żłobków, przedszkoli nie jest duże. Nie będziemy mieli problemu związanego z obłożeniem żłobków i przedszkoli, bo w naszych wytycznych i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego jest mowa o tym, że w jednej grupie nie może być więcej niż 12 dzieci. To właśnie porównując z zainteresowaniem wstępnie zgłaszanym przez rodziców, nie będzie stanowiło problemu utrzymanie takiej liczebności zmniejszonej.
Wypłata zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy nie wyślą dzieci do placówki, została wydłużona do 24 maja, a od jutra w Zielonej Górze mają zostać otwarte żłobki i przedszkola. W porannej rozmowie punkt 9 pytaliśmy panią Violettę Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, czy miasto jest przygotowane na otwarcie wszystkich placówek.
Że jesteśmy gotowi, przygotowywaliśmy się do tego, mieliśmy szereg spotkań na wideokonferencjach z dyrektorami naszych placówek. Mówię tutaj o przedszkolach, mówię o szkołach tam, gdzie są oddziały zerowe i z dyrektorami żłobków. Wszystkie te placówki od jutra będą otwarte. Mamy już informację, że jest zainteresowanie rodziców. Wiemy też, że jednym z przedszkoli mamy więcej chętnych, niż możemy przyjąć w ramach tych nowych obostrzeń sanitarnych, bo przypomnę, że grupy w przedszkolach mogą liczyć 12 dzieci, zatem w jednym przedszkolu mamy więcej chętnych niż miejsc organizacyjnych przy tych nowych obostrzeniach. Nie ruszy na pewno jedna zerówka przy szkole podstawowej. Natomiast tak jak mówię, jest to początek, pewnie rodzice będą chcieli mieć też gwarancję, że w przedszkolach i w żłobkach jest bezpiecznie i sądzę, że z upływem czasu zainteresowanie opieką w przedszkolach, żłobkach będzie większe. Dyrektorzy są spokojni i myślę, że bardzo rzetelnie przygotowali się do otwarcia. We wszystkich przedszkolach są instrukcje dla rodziców. Również cały personel został przeszkolony, jeśli chodzi o zachowanie higieny. Dodatkowo jeszcze prezydent miasta podjął decyzję o dezynfekcji wszystkich placów zabaw codziennie po zakończonych zajęciach, jak również o ozonowaniu pomieszczeń, w których znajdowały się dzieci. Te czynności będą wykonywane codziennie we wszystkich placówkach oświatowych, które otwierają się właśnie od jutra. Poza tym wszyscy zostali zaopatrzeni w niezbędny sprzęt sanitarny. Mówię tutaj o fartuchach, mówię o maseczkach, mówię tutaj o przyłbicach dla personelu i płynie dezynfekcyjnym, który otrzymaliśmy od wojewody lubuskiego. Także te wszystkie działania, które mają zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa, są we wszystkich placówkach przestrzegane i wdrożone. Natomiast my cały czas będziemy monitorować i będziemy też na bieżąco reagować. Jesteśmy umówieni z dyrektorami już w środę na wideokonferencję o godzinie 12 i będziemy się spotykać tak często, jak będzie to potrzebne, aby na bieżąco reagować na wszystkie potrzeby w poszczególnych placówkach. Wydaje się, że przewidzieliśmy wszystkie sytuacje, które mogłyby się wydarzyć. Natomiast oczywiście będziemy tutaj czujni i będziemy uważni na to wszystko, co będzie się działo, jeśli chodzi o opiekę nad naszymi najmłodszymi mieszkańcami.
I to tyle w części informacyjnej, a teraz czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest podinspektor Małgorzata Barska, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o tym, jak nowe luzowanie obostrzeń wpływa na pracę policji w czasie, od wczoraj mamy kolejne luzowania, a od jutra będą otwierane żłobki i przedszkola, co może spowodować no, swego rodzaju ruch większy, jeżeli chodzi o miasto, czy o nasze również województwo. Czy zmienia się model pracy policji? Czy policja będzie pracować w jakiś inny sposób? Czy patrole zostaną wzmocnione? Jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie?
Tak jak powtarzam od początku, kiedy mamy pandemię w naszym kraju, podstawowe zadania dla policji się nie zmieniają. My zawsze byliśmy obecni w patrolach w mieście, byliśmy obecni w patrolach na drogach. Policjanci ruchu drogowego normalnie pracowali. Tutaj się nic nie zmienia. Te dodatkowe zadania były przez nas wykonywane właśnie w ramach dodatkowych służb, czyli więcej policjantów było kierowanych na drogach. Mieliśmy patrole z dodatkowymi funkcjonariuszami z innych również służb mundurowych i próbowaliśmy po prostu zwiększyć liczbę tych patroli. Natomiast nasze podstawowe zadania wynikające z ustawy o policji, zapobieganie i przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie sprawców zawsze były tak samo realizowane. Także tutaj się dla nas niewiele jeszcze na ten moment zmienia, bo jeśli chodzi o przestrzeganie tych przepisów dotyczących obostrzeń, to tak naprawdę tylko i wyłącznie przemieszczanie się zostanie jakby poluzowane. Natomiast wciąż mamy przepisy o zakrywaniu twarzy i ust i nosa. Wciąż mamy obowiązujące przepisy o zakazie grupowania się i wciąż mamy obowiązek zachowywania dystansu. czyli to, co i tak.
I właśnie tu pojawia się pytanie, jak to wygląda w Zielonej Górze? Czy mieszkańcy stosują się do tych zaleceń wtedy, gdy patrole kontrolują i sprawdzają no właśnie miejsca w Zielonej Górze, w których ludzie mogą się gromadzić, bo przecież teraz w momencie, gdy parki i lasy są dostępne dla mieszkańców, wtedy może się ich gromadzić tam również więcej.
To tutaj może przykładem będą nasze statystyki z tego majowego weekendu, bo oczywiście w majowy weekend policjanci jak co roku pracowali, mieliśmy dodatkowe patrole także, kontrolowaliśmy właśnie te tereny rekreacji. I policjanci podejmowali 20 interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, ale jedynie w 2 przypadkach zostało potwierdzone, że rzeczywiście taka interwencja jest uzasadniona, że mamy tutaj do czynienia z złamaniem przepisów i w rezultacie 6 osób otrzymało pouczenia od policjantów. Jedna z tych sytuacji to była po prostu młodzież na skateparku, który tak naprawdę był jeszcze zamknięty, także nie był dostępny do zabawy. Także nie mamy tutaj do naszych mieszkańców wielu zastrzeżeń. Generalnie mieszkańcy powiatu zielonogórskiego, tak jak obserwujemy przez te wszystkie tygodnie, stosują się do zaleceń. Jeżeli są jakieś uchybienia, to drobne, policjanci z reguły pouczają w takich sytuacjach, informują.
No właśnie, z dniem wczorajszym mamy wiele udogodnień, chociażby to, że otworzyły się galerie handlowe, które są w pewnych reżimach sanitarnych oczywiście otwierane. Żłobki, przedszkola również będą otwierane w najbliższych dniach. Na co policja będzie zwracać uwagę? Czy to przede wszystkim jest to zachowywanie odstępu i chodzenie w maseczkach, czy również inne względy, które mogą powodować, że mieszkańcy no, niekoniecznie będą stosować się do wszystkich zaleceń?
My jako policja jesteśmy odpowiedzialni bardziej za to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, czyli nie będziemy kontrolować tego, jak w poszczególnych placówkach, czy jak w przedszkolach, czy żłobkach są realizowane te przepisy, bo od tego są inne służby. No i ci, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie tych placówek, to oni za to odpowiadają. Natomiast oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba i patrol policji zostanie wezwany, bo będzie jakaś sytuacja ze złamaniem przepisów, rzeczywiście, to wtedy oczywiście patrol się pojawi. Natomiast my kontrolujemy generalnie przestrzeń publiczną, jesteśmy obecni na ulicach i tutaj sprawdzamy. Czego się teraz spodziewamy w tych najbliższych dniach, to na pewno zwiększenia ruchu pojazdów, bo przez te ostatnie tygodnie mieliśmy, to było widać bardzo wyraźnie, że jest mniej samochodów, mniej pojazdów na drogach i mieliśmy to odzwierciedlenie w statystykach, ponieważ tak właśnie, jak chociażby ten weekend majowy, mieliśmy jedynie 5 kolizji zgłoszonych. Coś, co jest niewyobrażalne, bo w innych latach w ciągu jednego dnia mamy co najmniej kilkanaście kolizji zgłaszanych, a tutaj mieliśmy przez 3 dni 5 kolizji, żadnego wypadku. Także spodziewamy się, że ten ruch na drogach na pewno wzrośnie, ale co na przykład zauważyliśmy, i to też wielokrotnie podkreślałam, że tego zmniejszonego ruchu korzystali ci, którzy lubią jeździć za szybko. I naprawdę bardzo wielu kierowców pożegnało się ze swoimi prawami jazdy w kwietniu, bo mieliśmy aż 27 praw jazdy zatrzymanych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, a jeszcze teraz w ciągu tego majowego weekendu kolejnych 3 kierowców straciło za to wykroczenie swoje prawa jazdy.
Ten zmniejszony ruch,
ale przestrzegamy, że my jesteśmy obecni i kontrolujemy i sprawdzamy również na drogach.
Ten zmniejszony ruch, ten zmniejszony też obecność w osób w przestrzeni publicznej sprzyja lub nie sprzyja przestępczości. Ta przestępczość przenosi się trochę też w internet, w telefony. Macie Państwo sygnały, że osoby wykorzystują to, że jest koronawirus. Takie przypadki pojawiały się, oszustw, naciągania na testy, naciągania również na to, aby komuś w jakiś sposób pomóc i przekazywać pieniądze. Takie sytuacje mają jeszcze miejsce?
My również mieliśmy takie sygnały i tak jak zawsze ostrzegamy przed tymi wszystkimi telefonami, przed tym, żeby nie korzystać ze źródeł niepewnych, nie klikać w żadne linki, nie wchodzić na żadne strony załączone do maili od osób, których nie znamy. Również, no mówię, ostrzegamy, tak, z reguły ostrzegamy. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktokolwiek chce od nas pieniędzy, powinniśmy się dwa razy zastanowić i po prostu być bardzo czujni i sprawdzić tę osobę, czy te instytucje, czy tę firmę. Ostrzegaliśmy o tym również, że właśnie niektórzy próbują wykorzystywać sytuację i na bazie tego strachu przed koronawirusem na przykład wchodzić do mieszkania pod pozorem dezynfekcji, co oczywiście było nieprawdą, bo nikt takich usług nie oferował i nikt nie chodził ze służb od mieszkania do mieszkania po to, żeby oferować dezynfekcję, a po prostu byli to najzwyczajniejsi złodzieje mieszkaniowi, którzy akurat wykorzystali sobie taką sytuację. Ale akurat to były tylko ostrzeżenia, nie mieliśmy w naszym powiecie takich zgłoszeń. Natomiast rzeczywiście, ponieważ zwiększyła się też liczba jakby zamówień przez internet, zauważyliśmy zwiększenie nieco liczby zgłoszeń o przestępstwach tych oszustw przy zakupach internetowych, przy aukcjach różnego rodzaju. I tego rzeczywiście mamy nieco więcej takich zgłoszeń. Zachęcamy wszystkich już od początku, kiedy panuje pandemia, do tego, żeby takie zgłoszenia wysyłać przez internet, ponieważ nie trzeba koniecznie fatygować się do jednostki policji. Można skorzystać na naszej stronie z adresu internetowego, również z formularza, który jest gotowy i pokazuje, w jaki sposób można złożyć zawiadomienie o wykroczeniu lub przestępstwie. Policjanci wtedy kontaktują się bezpośrednio już z taką osobą i umawiają się na konkretną godzinę w bezpieczny sposób. Wtedy jest to przesłuchanie prowadzone. Mamy specjalne pomieszczenia, w których te osoby są oddzielone od siebie przegrodą, z plastikową przegrodą i jest to rzeczywiście miejsce, które jest dezynfekowane również, także tutaj jest naprawdę bezpiecznie.
Wtedy, miejmy nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była podinspektor Małgorzata Barska, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dzisiejszym magazynie #koronawirus. Zapraszam na kolejny już jutro o godzinie 12:30.